Proszę wyobrazić sobie takie miejsce i taki czas, gdy obok siebie, na przykład na ulicy, mijają się absolwent przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i sowiecki żołnierz, może nawet oficer GRU. Proszę wyobrazić sobie takie miejsce i taki czas, gdy w sklepie, w kolejce, mogli stać obok siebie działacz Komitetu Obrony Robotników i młody, zaślepiony gorliwiec z ZSMP. Proszę wyobrazić sobie takie miejsce i czas, gdy na przystanku autobusowym czekają, nic o sobie nie wiedząc, tajniak z SB i drukarz z podziemia, jeszcze przedsierpniowego, jeszcze sprzed strajku w Stoczni Gdańskiej. Proszę sobie wyobrazić takie miejsce i czas, gdy światowej sławy naukowiec i poseł na PRL-owski Sejm nie ulega naciskom SB czy kontrwywiadu wojskowego i staje w obronie niepokornych studentów. Proszę sobie wyobrazić wreszcie takie miejsce i taki czas, gdy więcej łączyło niż dzieliło. Jeśli nie mogą sobie Państwo dzisiaj tego wszystkiego wyobrazić, to proszę posłuchać audycji o takim wyjątkowym czasie i miejscu.
Rzeczywiście w czasach, kiedy powstawał NZS, studenci jako młode pokolenia nie mieli swojej, niezależnej od władz, reprezentacji.
Dr Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
W związku z tym, kiedy pojawiła się taka możliwość, takie sprzyjające okoliczności związane ze strajkami z 1980 roku, studenci zaczęli się organizować, zaczęli domagać się od władz zgody na rejestrację swojej reprezentacji.
To był ruch taki oddolny i taki spontaniczny, bo NZS jako organizacja powstawała na różnych uczelniach.
Początki NZS-u możemy wiązać z pewnym apelem, który został wygłoszony już 27 sierpnia 1980 roku przed Stocznią Gdańską. Wśród autorów tego apelu był m.in. Donald Tusk. Młodzi ludzie wystosowali apel do władz właśnie, który mówił o potrzebie powołania takiej niezależnej organizacji studenckiej i na bazie tego apelu później w różnych innych ośrodkach akademickich zaczęły powstawać zalążki czy komitety założycielskie niezależnej organizacji studenckiej. Te organizacje początkowo powstawały autonomicznie, przyjmowały różne nazwy, niezależne zrzeszenie studentów, niezależny związek studentów, niezależne zrzeszenie studentów polskich. Dopiero w październiku, kiedy doszło do takiego zjazdu delegatów, przedstawicieli tych komitetów założycielskich, zdecydowano się o ujednoliceniu tej nazwy i przyjęciu jej jako niezależne zrzeszenie studentów. W naszym regionie ta działalność była dość dynamiczna. Istniało 5 ośrodków akademickich, na których powstało niezależne zrzeszenie studentów. Najszybciej powstało ono na UMK w Toruniu 16 września. Ten dość wczesny zamiar powołania NZS na UMK wynikał m.in. z kontaktów, jakie mieli studenci toruńscy z Wybrzeżem. M.in. Zbigniew Nowek był uczestnikiem drukowania ulotek w obronie Anny Walentynowicz. Ulotek, które zapoczątkowały strajk na Wybrzeżu, więc również jest ogromny wkład studentów toruńskich w te wydarzenia.
Moja przygoda z opozycją rozpoczęła się bardzo wcześnie.
Generał Zbigniew Nowek, NZS UMK.
Razem z Maćkiem Kapczyńskim, moim kolegą z pierwszego ELO w Bydgoszczy, postanowiliśmy jako praktycznie 18-latkowie, że założymy podziemną drukarnię. Na studiach przystąpiliśmy już do bardzo zdecydowanych działań. Było to o tyle trudne, że ja studiowałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Maciek na Akademii Medycznej w Gdańsku, ale to potem pomogło, dlatego że po pierwszym roku u mojego kolegi ze studiów Wojciecha Wrzeciankowskiego spotkaliśmy się z Maćkiem Kuroniem i poprosiliśmy go o pomoc w stworzeniu podziemnej drukarni. Maciek Kuroń powiedział, że możemy dostać tak zwane ramki i możemy drukować robotnika w Toruniu. Nam to nie bardzo odpowiadało, dlatego że nasza koncepcja była taka, że jeśli my ryzykujemy, to chcemy ryzykować za to, co my wybierzemy. Chcieliśmy drukować książki i to książki, które sami wybierzemy. Więc nas interesowała tylko pomoc sprzętowa. Już po roku udało się zorganizować materiały, powielacz. Pierwszy powielacz załatwił nam szef Niezależnej Oficyny Wydawniczej Mirosław Chojecki, która przez pośrednika trafiła do Bogdana Borusewicza i od Bogdana Borusewicza otrzymaliśmy fizycznie powielacz i w czerwcu 80 roku udało się sfinalizować nasze działania. Także na początku sierpnia 80 roku byliśmy jedyną podziemną tajną drukarnią w Gdańsku. Dlatego właśnie do nas przyszedł Bogdan Borusewicz. Wydrukowaliśmy na prośbę Bogdana Borusewicza, który przyszedł do nas pewnej nocy z prośbą o wydrukowanie ulotki w obronie Anny Walentynowicz. O dziwo, w tej ulotce nie było ani słowa o strajku. Była mowa o obronie wartości, o obronie Ani Walentynowicz, natomiast nie było konkretów. Oczywiście Bogdan Borusewicz wiedział, że to ma być strajk i ludzie, którzy później przejęli od nas z drukarni 8000 ulotek, też wiedzieli, co mają z tym zrobić i jak to mają kolportować, z jakim hasłem. Myślę, że drobny wkład tutaj nasz z drukarzy był taki, że zamiast kilkuset egzemplarzy, o których początkowo mówił Borusewicz, wydrukowaliśmy aż 8 tysięcy, co przy 12 tysiącach pracowników stoczni wtedy to było bardzo dużo. Praktycznie co drugi dostał, bo część jeszcze była kolportowana w kolejkach na zewnątrz, stąd strajki rozlały się bardzo szeroko. Warto podkreślić, że drukarzy było trzech. Co ciekawe, aż dwóch tutaj z naszego regionu, bo drugi był Maciek Kapczyński, mój przyjaciel z Bydgoszczy, student właśnie Akademii Medycznej. Tylko Piotr Kapczyński był gdańszczaninem, dla uczciwości trzeba powiedzieć, który też się sprowadził z Poznania.
Jeszcze we wrześniu 80 roku powstał zalążek NZS-u w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Później w październiku w kolejnych trzech ośrodkach akademickich bydgoskich, czyli na ATR-ze, w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej i w filii Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy.
Zdzisław Cisowski, w 81 roku działacz NZS-u na ATR-ze.
Zaczął to właściwie wszystko Janusz Krajnik, który musiał niestety po ogłoszeniu stanu wojennego wyjechać do Ameryki, czy bodajże do Kanady. I właściwie on to zaczął takie spotkania na wydziałach. I ja poszedłem na takie spotkanie, które się odbyło koniec chyba listopada albo początek grudnia na Wydziale Mechanicznym. No i tam w tym momencie na tym spotkaniu byłem tam aktywny, jeszcze tam było takich jeszcze moich dwóch kolegów, którzy ze mną tam się wciągnęli w tą akcję, z tym, że oni później troszkę się odłączyli od tego. I właściwie się tak zawiązała na Wydziale Mechanicznym taka silna grupa, gdzie właśnie że był Heniu Lewandowski, Adam Rutkowski i właściwie to powstał ten taki dosyć mocny oddział nasz tutaj na Wydziale Mechanicznym i tak żeśmy tutaj powstali. Właściwie ja nigdy nie byłem w żadnych władzach, powiem szczerze, NZS-u. Ja miałem inne takie zadanie, bo mnie na przykład interesowała Informacja, czyli gazetka. Dostałem jakby tutaj takie zadanie, żeby stworzyć taką gazetkę studencką i w pierwszym momencie była to gazetka zwana Miotłą. Wydaliśmy bodajże chyba 4 czy 5 numerów tej Miotły, ale później się okazało, że to nie jest to, co myśmy chcieli, bo zresztą ja nie miałem siły przebicia wtedy, bo zawsze mnie tam przegłosowywali, że to nie, bo tam to nie i tak dalej. I jest taka uchwała zarządu tutaj naszego NZS-u, gdzie po prostu Miotła została rozwiązana i na jej miejsce zostało powołany Indeks z redaktorem naczelnym Krzysztofem Ardanowskim. I tak żeśmy zaczęli wspólną sprawę i tam powstał taki 5-osobowy zespół redakcyjny, i zaczęliśmy wydawać Indeks, który też się tam bardzo władzom nie podobał, a szczególnie władzom uczelnianym. I tutaj trzeba przyznać, że pan Kamiński, doktor, profesor habilitowany Kamiński, zakazał nam wydawania Indeksu i musieliśmy później drukować Indeks w Solidarności. I tak kilka numerów się ukazało. Jednym z takich ciekawszych numerów to jest numer 6, gdzie jest opisane przez Janusza Krajnika nasza bytność na SB, jak tam pan słynny Wardziński, który miał opiekę nad ATR-em Bydgoszcz, namawiał go do współpracy z SB i żeby po prostu NZS przyporządkować w Służbie Bezpieczeństwa. Ja byłem też przesłuchiwany i byłem ostatni i tutaj muszę się tak powiem w cudzysłowie pochwalić, że byłem ostatni. Dlaczego? Bo stwierdzili panowie z SB, że jestem najbardziej z tych wszystkich naszych kolegów taki antykomunista, co się zdziwiłem bardzo, bo ja tylko pisałem takie w Indeksie i w Miotle artykuły związane co teraz zwykły uczeń szkoły średniej wie o Bitwie Warszawskiej, opisywałem o Piłsudskim i tak dalej. I to dla tych panów się wydawało, że to jest taki przejaw antykomunizmu takiego zawziętego, co jest w ogóle śmieszną sprawą, bo mówię, dzisiaj jest przeciętny uczeń, o tym wie i nie ma tutaj najmniejszej sprawy.
Kolejny mój przyjaciel, Janusz Krajnik, kolega z ławy szkolnej, z którym do dzisiaj się przyjaźnimy, który studiował na ATR-ze, przyjechał z kolegami z pytaniem, jak skutecznie założyć taką organizację i ponieważ nie mieli takiego wsparcia, czy moglibyśmy mu udzielić wsparcia technicznego i pomóc zorganizować pierwszy wiec. Wspólnie organizowaliśmy pierwsze spotkanie w auli ATR-u i pomogliśmy kolegom tutaj z Bydgoszczy się organizować. To była prawdziwa solidarność, prawdziwa wspólnota. Jak teraz patrzę na próby wywoływania antagonizmów między Bydgoszczą a Toruniem, to niestety mam o tym jak najgorsze zdanie. Zwykłe politykierstwo, gdzie tracimy to, co najpiękniejsze było w latach 80-81. Naszą prawdziwą solidarność. Ja przecież urodziłem się w Bydgoszczy, studiowałem w Toruniu. Nie było żadnych antagonizmów. Myśmy wspólnie walczyli. Waldek Adamkiewicz został przedstawicielem Torunia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów i razem z Januszem Krajnikiem budowali lobby tak właśnie, żeby i Toruń, i Bydgoszcz miały swoją reprezentację. I dzięki wspólnemu działaniu dużo się wtedy udawało osiągnąć. Tak samo koordynowaliśmy akcje strajkowe, akcje protestacyjne, pomagaliśmy sobie wzajemnie.
Jak można określić charakter NZS-u? Co to była za organizacja?
Początkowo hasła koncentrowały się na sprawach studenckich, na poprawie kwestii bytowych studentów, reformy nauczania na uczelniach wyższych, zmiany w programach nauczania właśnie, na różnego rodzaju kwestiach związanych z ograniczeniem cenzury, ograniczeniem indoktrynacji studentów, ale również uniezależnieniem od czynników partyjnych. Później te hasła były rozbudowywane, dodawano kolejne, nakładały się właśnie hasła związane z obroną więzionych za przekonania, z liberalizacją życia politycznego, z pluralizmem, z dążeniami niepodległościowymi. W związku z tym było to bardzo szerokie spektrum od spraw społecznych, kulturalnych, poprzez hasła polityczne.
Byśmy chcieli stworzyć organizację, która będzie walczyła o prawa studentów, o autonomię uczelni i rozszerzała całą sferę wolności w Polsce. Byśmy mieli bardzo sprecyzowane poglądy, dlatego że od wielu lat czytaliśmy literaturę bezdebitową, czytaliśmy również książki, które dzięki przyjaciołom mojego ojca Edwarda były przemycane z Zachodu i które wywarły na pewno na nas wpływ, bo jak się przeczyta na przykład Zbrodnię katyńską w świetle dokumentów z przedmową Władysława Andersa, to myślę, że do dzisiaj ona wywiera ogromne wrażenia.
A jak wyglądały początki NZS-u, pana NZS-u na UMK?
Na początku tworzyłem NZS w Gdańsku. Po prostu byliśmy tam i pierwszą deklarację Niezależnego Zrzeszenia Studentów podpisałem na Akademii Medycznej w Gdańsku. W tym samym czasie powstawał NZS na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice. Ja oczywiście podpisałem się na tej deklaracji, żeby nie było żadnych wątpliwości, że wprawdzie to była deklaracja Akademii Medycznej w Gdańsku. Napisałem student prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast w którymś momencie spotkałem Bogdana Borusewicza i mówi: a dlaczego ty zakładasz NZS tutaj? Mówi, przecież Staszek Śmigiel mówił, że już studenci się skrzyknęli w Toruniu. Więc ja natychmiast wsiadłem w pociąg, pojechałem do Torunia i tam rzeczywiście grupa studentów związanych z opozycją przedsierpniową, związaną z oazą duszpasterstwa akademickiego ojca Wołoszyna, zebrała się 16 września, było kilkanaście osób, parę jeszcze dołączyło 17, tak jak ja. I 17 postanowiliśmy już od razu przejść do konkretów, powołać tymczasowy komitet założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK. Wybraliśmy tymczasowe władze. Ja zostałem pierwszym przewodniczącym do rozmów z rektorem i do założenia tego zrzeszenia na uniwersytecie. Spisaliśmy postulaty, wystąpiliśmy o lokal. No i muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się tutaj z bardzo dobrym przyjęciem ze strony rektora, profesora, doktora habilitowanego Ryszarda Bora. No, w przeciwieństwie do prorektora, profesora Winiarza, który potrafił nawet w rozmowie indywidualnej używać metod zastraszania.
No właśnie, to też jest charakterystyczne, że kadra naukowa potrafiła wspierać. Może nie cała, ale duża, spora grupa naukowców wspierała studentów w tej działalności opozycyjnej. Jak pan to wspomina? Jak to wyglądało? Czy to tylko była przychylność profesora Bora? Czy spotykaliście się z jakimś wsparciem ze strony innych?
Proszę pamiętać, że świętej pamięci profesor Bor był światowej klasy naukowcem i jako jedyny poseł wstrzymał się przy głosowaniu nad stanem wojennym. Więc to świadczyło o ogromnej jego odwadze osobistej w tamtym czasie, ale na UMK było i jest wielu wspaniałych naukowców.
Jeszcze NZS nie istniał.
Adam Rutkowski. W 1981 roku NZS ATR w Bydgoszczy.
Z mojej inicjatywy wprowadziłem w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn, czyli na Wydziale Mechanicznym. No i później kontakt z kolegami z innych wydziałów. Założyliśmy tymczasowy komitet NZS-u, który miał na celu doprowadzić do powstania tegoż NZS-u. Wyszliśmy z petycją do rektora, już nie pamiętam dokładnych dat, bo to dawno było. No i zaczęliśmy działalność. Odważnych nas było 12, którzy zdecydowali się pójść do rektora, postawić wszystko na jednej szali. No i później dopływało do nas członków. Staraliśmy się również wejść na inne uczelnie. Także trochę mi głos drży, bo to mówi się o czasach bardzo trudnych wtedy dla nas. Był jeszcze jeden członek, który się nie podpisał, Wojciech Rajk, już nieżyjący. On bardzo dużo poświęcił swojej działalności NZS-owi. Dlaczego się nie podpisał? Ze względów rodzinnych, tak? Nie chciał konfliktu z ojcem. Także 13 było, a 12 się podpisało pod petycją, tak, do rektora.
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski.
To była pierwsza szkoła życia. Ja właśnie zaczynałem trochę wcześniej, ponieważ już w liceum w Lipnie, do którego chodziłem, Służba Bezpieczeństwa zatrzymała kilku uczniów. W 80 roku w marcu, czyli przed wydarzeniami sierpniowymi, za kolportowanie nielegalnych wtedy gazetek. Natomiast taka szkoła życiowa to rzeczywiście był NZS na ATR-ze, który tworzyliśmy zaraz po wydarzeniach sierpniowych, kiedy rozpoczął się rok akademicki w 81 roku. Ja byłem na pierwszym roku, więc ja nie byłem tym głównym inicjatorem, to byli starsi koledzy, którzy mnie zaprosili. Natomiast bardzo szybko stworzyliśmy silną organizację. To była najliczniejsza wtedy organizacja, która oddziaływała na życie uczelni, na wybór pierwszego niekomunistycznego rektora, który był notabene kandydatem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Solidarności Uczelnianej, więc to była taka szkoła życia. No, przerwał to wszystko stan wojenny, również strajk, który jesienią, strajk okupacyjny, który prowadziliśmy. Potem wielu ludzi zostało w jakiś sposób przetrąconych, część wyjechała za granicę, inni zakładali rodziny, ale z tego środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów, niezależnie od następnych podziałów politycznych, które się pojawiły w latach 90. po Okrągłym Stole, część była związana z partiami, które wtedy powstawały, to środowisko Niezależnego Zrzeszenia Studentów było właściwie taką kuźnią charakterów młodych ludzi, charakterów służby publicznej, również w tej trudnej wtedy sytuacji, ale takiej trochę zero-jedynkowej, tych, którzy umieli się opowiedzieć po słusznej stronie wolności, niepodległości, wolnej Polski.
Czy te organizacje były równie, na wszystkich naszych uczelniach, równie dynamiczne?
Zdecydowanie największą i najbardziej prężną organizacją był NZS toruński na UMK. To wynikało między innymi z wielkości tej uczelni, ale również z pewnego zaplecza, które mieli studenci. Również należy wspomnieć o tym, że Solidarność Toruńska w dużej mierze opierała się o działaczy wywodzących się z kadry naukowej UMK. Mieli tam ogromne wsparcie, mieli tam dobre pole do współpracy. W Bydgoszczy takiego zaplecza nie było. Kadra naukowa w dużej mierze opowiadała się po tej drugiej stronie władzy, w związku z tym nie można było rozwinąć wielu działań, ale również uczelnie bydgoskie były znacznie mniejsze, w związku z tym również mniej liczebne i nie mogły w związku z tym prowadzić tak dynamicznie działań, jakie były prowadzone w Toruniu.
Mówimy o tym pierwszym NZS-ie, rok 80-81. Czy na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy dużo się działo, jeśli chodzi o uczelnie i w Toruniu, i w Bydgoszczy?
To życie było bardzo aktywne. Musimy pamiętać, że był to stosunkowo krótki odcinek czasu, bo wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 81 roku zawiesiło działalność NZS-u, a 5 stycznia 82 roku zlikwidowano tę organizację. W związku z tym możliwość działania była ograniczona, ale za to bardzo intensywna, bardzo dynamiczna. Prowadzono wiele akcji strajkowych, które były wyrazem sprzeciwu wobec postępowania władz. Między innymi uczestniczono w akcjach strajkowych, które były wyrazem poparcia dla tak zwanego strajku łódzkiego, który miał wymusić na władzach zgodę na rejestrację NZS-u, pomimo deklaracji składanych przez władze, pomimo obietnic. Władze nie chciały zarejestrować NZS-u, robiły wiele przeszkód, żeby temu przeciwdziałać. W związku z tym studenci musieli wywierać presję na władzach, musieli organizować różnego rodzaju akcje strajkowe. Te akcje przyniosły skutek, ponieważ były prowadzone na większości uczelni w kraju, objęły swoim zasięgiem kilkadziesiąt tysięcy osób, które czynnie uczestniczyły w tych wydarzeniach. W związku z tym 17 lutego 1981 roku władze zgodziły się na rejestrację NZS-u i od tego momentu możemy mówić o NZS-ie jako legalnej organizacji.
Ta legalność trwa do stanu wojennego, bo po stanie wojennym znów następuje delegalizacja.
5 stycznia zdelegalizowano NZS, ale to nie oznacza, że jego działacze przestali angażować się w różnego rodzaju działania. Zeszli po prostu do podziemia i zaczęli w sposób konspiracyjny prowadzić różnego rodzaju akcje, działania, które miały podtrzymywać tą niezależność wśród młodego pokolenia. Domagali się niepodległości dla Polski, swobód dla studentów, narażając się jednocześnie na różnego rodzaju represje, które za taką działalność groziły. Wielu studentów w skali kraju, to było 410 osób, zostało z NZS-u zostało internowanych. Wiele osób za prowadzenie nielegalnej, konspiracyjnej działalności w NZS zostało uwięzionych, skazanych na karę pozbawienia wolności, skazanych na karę grzywny, czy różnego rodzaju inne represje, włącznie z wyrzuceniem ze studiów.
13 grudnia to taki pamiętny dla mnie dzień, bo 12 akurat pojechałem do Torunia, bo w Toruniu mieszkałem, przekazać mamie, że będę chciał się żenić. Oczywiście z koleżanką, którą zapoznałem na strajku wtedy, który też notabene organizowałem. Niestety mamy nie zostawiłem. Zostawiłem karteczkę: mamo, będę się żenił i wracam do Bydgoszczy już rano 13. Nie mogłem niczym się dostać, autobusy wstrzymane. Udałem się z autostopem, małym Fiatem wtedy, do Bydgoszczy. Wjeżdżam do Bydgoszczy, a tutaj pacyfikacja wszystkich po kolei. Dojechałem do wtedy ronda 30-lecia. Wyszedłem na mostek, no i jeden z kolegów złapał mnie za ramię i oszczek mnie, że Adam, nie idź do akademika, bo tam czekają. A wszyscy koledzy już byli aresztowani. No i od tamtego czasu zaczęła się historia unikania organów ścigania i aresztowania. No i myślę, że ten dzień był dla mnie szczęśliwym dniem, bo i pozyskałem małżonkę, z którą szczęśliwie do dzisiaj jesteśmy. No i nie byłem aresztowany.
Mnie stan wojenny zastał w naszej podziemnej drukarni w Gdańsku Oliwie na ulicy Sobolowej 2. Był Piotr Kapczyński, Maciek Kapczyński i jeszcze drugi student UMK, Marek Wachnik, późniejszy wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I w sobotę 12 grudnia 1981 roku Maciek powiedział, że on kilka tygodni nie był w domu. To on pojedzie do domu, przywiezie coś do jedzenia, odwiedzi rodziców, weźmie nowe rzeczy i wróci w niedzielę wieczorem. Zostaliśmy w trójkę, a ponieważ wtedy drukowaliśmy aneks na sicie, to jeden drukuje tak zwaną raklą, a drugi podkłada i wyjmuje kartki, więc potrzebne były dwie osoby. I wieczorem Piotr zaproponował, że to może pójdziemy gdzieś do jakiejś restauracji, coś zjemy, rozerwiemy się trochę, może jakąś dyskotekę. A mówimy, słuchaj, to zróbmy tak, ty idź, a my jeszcze sobie spokojnie tutaj dokończymy do 12. Nie mieliśmy ochoty. Piotr poszedł, myśmy z Markiem zostali. O 12 zakończyliśmy pracę, poszliśmy spać. O godzinie 4.30 wpadł Piotr i krzyczył: chłopaki, wojna. No dobrze, no słuchaj, no popiłeś, no świetny dowcip, ale dzisiaj nie jest, śpimy. Chłopaki, wojna, to szarpał mnie, żeby się budzić. Uciekamy. Słuchaj, Piotr, no a mi się to nie mieściło w głowie. Słuchaj, no gdzie, no my dopiero położyliśmy się spać. Mówię sobie, jak wojna, to my jako prawdziwi partyzanci, no będziemy walczyć od rana, a nie po nocy. Ale Spałem wtedy na łóżku polowym, więc dosyć nisko i patrzę, światło nie było włączone. Zobaczyłem, że Piotr miał wysokie buty sznurowane, ale nie miał skarpet. Mówię, słuchaj, a ty jesteś bez skarpet? Przecież jest minus 25 stopni w Gdańsku. A on wyciągnął z kieszeni i mówi, słuchajcie, ja uciekłem. I on praktycznie uciekał tylko w butach, bez skarpet, przy tym mrozie. No i wtedy naprawdę mu uwierzyliśmy. Mówię, no to zapal światło, włączymy radio, wypijemy herbatę, zastanowimy się, co robić. On mówi, nie można światła włączyć, bo wszędzie lata wojsko, milicja i ZOMO. Jak zobaczą światło, zaraz to wpadną. No więc postanowiliśmy włączyć radio. Włączyliśmy radio. Mówię, no cholera, nie dosyć, że wojna, też radio się popsuło. No, jeszcze były, do północy słuchaliśmy Trójki i było, ale dla średnich udało się znaleźć BBC. To do dzisiaj będę pamiętał, jak angielski speaker opowiadał, co się dzieje w Polsce i padło takie zdanie. In Warsaw have been arrested, tu wymienieni działacze, a później opis, że sprzęt jest wyrzucany przez okna i balkon regionu Mazowsza. Wtedy doszliśmy do wniosku, że to nie jest zwykła akcja, to nie jest zwykła prowokacja, tylko jeśli niszczy się sprzęt i aresztuje działaczy, to jest po prostu rzeczywiście wojna. Więc zostawiliśmy tą drukarnię. Uciekliśmy do drugiego lokalu, który wydawał nam się bezpieczniejszy. To też była drukarnia, tylko tam drukowaliśmy główne nurty marksizmu Leszka Kołakowskiego, słynnego dysydenta. Ale kiedy tam dotarliśmy, to już wydawało się, że przeczekamy jakiś ten okres aresztowań, zobaczymy, co się da zrobić, no i potem będziemy coś organizować. No, suliśmy już plany, że może to w Brydżyka z gospodarzami pogramy, a sobie książki poczytamy, będzie czas. No ale ledwo zdążyliśmy zjeść śniadanie, wpadł Ryszard Pusz, nasz kolega z podziemia, i mówi, słuchajcie, prawie wszyscy są aresztowani. Stoi stocznia, stoi port, stoi jeszcze parę zakładów, ale na zewnątrz nie ma nikogo. Trzeba się wziąć za druk. No to wróciliśmy i od pierwszego dnia stanu wojennego zaczęliśmy drukować ulotki. Pierwszą wydaliśmy, wydawało nam się to taką bardzo niewinną, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, nie mieliśmy żadnej informacji. No, jak każda redakcja potrzebuje spływu informacji, a my tych informacji nie mieliśmy. Pojawiali się ludzie z nami związani z wydawnictwem, także ruch tam był spory. Ale 13 grudnia wydaliśmy odezwę do żołnierzy i milicjantów. Taką wydawało nam się niegroźną, tam, żeby nie wykonywali rozkazów, psuli sprzęt, no, w żadnym wypadku nie strzelali do Polaków, że nie jest w naszej tradycji, żeby brat do brata strzelał i tak dalej, i tak dalej. Te ulotki były masowo rozdawane pod stocznią właśnie i tym żołnierzom, którzy tam byli w czołgach, i ZOMowcom. To strasznie zdenerwowało Służbę Bezpieczeństwa. No, następnego dnia wydawaliśmy już razem z Markiem Wachnikiem i Piotrem Kapczyńskim niezależny serwis informacyjny, najbardziej znaną gazetę w Gdańsku, odpowiednik z dnia na dzień we Wrocławiu, bo ukazywało się codziennie. No, niezawodny Rysiek Pusz w ciągu, nie pamiętam, 2 czy 3 dni znalazł Borusewicza, na co bezpieka potrzebowała wielu lat. Spotkaliśmy się i uzyskaliśmy od Borusewicza, po uzgodnieniu oczywiście wszystkich pryncypiów, możliwość sygnowania naszych ulotek jego nazwiskiem. Więc jeśli nie było możliwości, żeby Bogdan Borusewicz przeczytał jakąś ulotkę, to miał do nas takie zaufanie, że w nagłych sytuacjach mogliśmy apel czy wezwanie sygnować bezpośrednio. Stąd bardzo prężnie działaliśmy. My z Piotrem byliśmy ścigani listami gończymi, bo byliśmy przewidziani do internowania. Potem znaleźliśmy się na takiej pięknej liście, która się nazywała 199 do internowania w trybie nadzwyczajnym. No, w bardzo zacnym towarzystwie Mirosława Chojeckiego, Bronisława Wildsteina, Bujaka, Frasyniuka. Z tym, że 2 pierwszych działaczy było za granicą. No, połowa z tej listy to byli działacze, którzy uniknęli internowania, było za granicą. Także to pokazywało też na ogromną skuteczność Służby Bezpieczeństwa i milicji w tej akcji.
A jak to wyglądało, ta działalność podziemna w naszym regionie?
Tutaj wydawano różnego rodzaju gazetki, organizowano konspiracyjne spotkania samokształceniowe, współdziałano z Solidarnością Podziemną w wydawaniu i kolportowaniu podziemnych gazetek, różnego rodzaju ulotek, pisano napisy na murach wymierzone we władze komunistyczne. Angażowano się również w nagłaśnianie różnego rodzaju przewinień strony rządowej. Angażowano się również w organizowanie manifestacji, szczególnie 1-3 maja, 31 sierpnia, 19 marca czy 17 lutego w rocznicę rejestracji NZS-u. Również 13 grudnia, 16 grudnia tego typu manifestacje, wystąpienia były organizowane. W akademikach organizowano palenie świeczek w oknach, organizowano różnego rodzaju upamiętnienia, które w sposób symboliczny miały przypominać o represjach stanu wojennego, miały piętnować postępowanie władz i pokazywać społeczeństwu, że opór trwa, że studenci nie zgodzą się na takie postępowanie władz komunistycznych.
Drugi oddech NZS-u to chyba lata 87 i po 87 roku, 88-89 rok.
Tak, rzeczywiście NZS w pewnym momencie zaczął tracić impet w związku z tymi represjami związanymi ze stanem wojennym i polityką władz, ale od 86-87 roku możemy mówić o pewnym renesansie. W początkach 87 roku zorganizowano drugi zjazd NZS-u i w trakcie tego zjazdu wybrano przedstawicieli uczelni, ośrodków akademickich, którzy utworzyli takie prezydium NZS-u i zaczęli prowadzić zorganizowaną działalność. To odrodzenie, ten renesans związany był między innymi z wejściem kolejnego pokolenia na uczelnię, pokolenia, które tak na dobrą sprawę nie pamiętało represji stanu wojennego, które w związku z tym nie obawiało się represji, które mogły na nich spaść, nie obawiało się również angażować w bardziej radykalne wystąpienia i na fali tego zaangażowania, na fali tego entuzjazmu zaczęto organizować struktury, zaczęto przyciągać coraz więcej osób i działalność NZS-u stawała się coraz bardziej widoczna.
Maciej Romaniuk, przewodniczący NZS UMK w 1988 roku.
Pierwsze moje kroki w ruchu młodzieżowym opozycyjnym to była Federacja Młodzieży Walczącej w Szczecinie oraz taka organizacja Uczniowski Front Odnowy, który grupował młodzież z wielu liceów Szczecina. Mieliśmy kontakty z tamtejszym NZS-em, no i zaczynaliśmy działalność pozycyjną czy antykomunistyczną.
Kiedy przyszły pierwsze represje, pierwsze aresztowania?
No to był chyba rok 1984. Drukowaliśmy z kolegą na zlecenie zresztą studentów z Krakowa taką broszurkę na temat gospodarki PRL-u. Udostępnił nam mieszkanie pewien działacz Solidarności Szczecińskiej. No i którejś nocy, jak tam drukowaliśmy, jego nie było, tego właściciela mieszkania, wpadł OSB i nas zwinęło. No ten pierwszy kontakt zakończył się tak, że ja wyleciałem do szkoły policjalnej, a mój kolega został na studiach, był wtedy studentem architektury. No i nasze drogi tak jakby się rozeszły. Potem, jak zostałem wyrzucony z tej szkoły, miałem szybko iść do wojska, ukrywałem się, napisałem odmowę, że nie pójdę do armii, ponieważ nie odpowiada mi rota przysięgi. Tym samym zostałem uczestnikiem ruchu Wolność i Pokój i w Szczecinie to były moje następne kroki.
A po Szczecinie był UMK i prawo.
Tak, zacząłem studia jeszcze w Szczecinie na tamtejszym WSP, na prawie administracyjnym. Po 2 latach mnie rektor wyrzucił. SBC znalazła u mnie jakieś ulotki solidarnościowe i to było powodem do dyscyplinarki i potem mnie z powodu niezdania egzaminu komisyjnego mnie usunęli. No i szybko się przeniosłem do Torunia. Tutaj dziekan był na tyle łaskawy, że mnie przyjął, chociaż byłem skreślony na tamtej uczelni. No i tak od 87 roku studiowałem w Toruniu. Nie szukając za bardzo kontaktów, jakoś to tak szybko się z chłopakami z akademika potrafiliśmy dogadać.
Pierwsze spotkanie organizacyjne NZS-u gdzie było?
To był styczeń lub luty 88 roku i odbyło się w parafii Matki Bożej Zwycięskiej na ulicy Podgórnej u księdza Kardasza, który nam udostępnił salkę i tam w gronie kilku osób omawialiśmy sytuację studentów na Toruńskim Uniwersytecie i co my możemy zrobić również w kontekście sytuacji w Polsce. Nie? No wtedy padł pierwszy pomysł, żeby reaktywować niezależne zrzeszenie studentów.
Ile osób było na tym pierwszym spotkaniu?
No ja myślę, że tam było 7 osób wtedy. Potem było, zaraz krótko potem było drugie spotkanie w Instytucie Fizyki już, ponieważ wtedy Instytut Fizyki był znany ze swojej opozycyjności i udostępnili nam salę bez żadnego mrugnięcia okiem. Profesor Kwiatkowski wtedy chyba był dyrektorem Instytutu, bardzo porządny człowiek, świetnie się zachowywał wobec nas z NZS-u i tam było drugie spotkanie, gdzie było już kilkanaście osób, prawie że reprezentanci wszystkich wydziałów, nie, poza ekonomią, pamiętam.
Wkrótce po tym wybuchu protest, to był maj już, prawda?
Powołaliśmy tymczasowy zarząd uczelniany, potem tymczasowe zarządy na wydziałach, na wszystkich 5 oprócz ekonomii, która była szóstym wtedy wydziałem. Przygotowaliśmy się do ogólnopolskiej akcji NZS-u, która w maju wybuchła. Były to strajki, protesty przeciwko działaniom władz z żądaniem przede wszystkim ponownej rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a także inne żądania, między innymi pluralizm organizacyjny w uczelniach, dostęp do prohibitów, pamiętam taki postulat.
Działaczami toruńskiego NZS-u zajmowała się zarówno SB, jak i wojskowy kontrwywiad.
Zatrzymania kończyły się również karami wymierzonymi przez kolegię do spraw wykroczeń, bo wówczas był to postrach opozycji, takie kolegium, które zupełnie na polecenie władz działało bez właściwie żadnej procedury cywilizowanej. Kolega Maszkowski został ukarany za to, że posiadał 13 albo 15 egzemplarzy immunitetu, czyli pisma nielegalnego naszej organizacji w plecaku i było to oczywiście wykroczenie wówczas. Co ciekawe, na rozprawę odwoławczą, bo zawsze wtedy składaliśmy odwołania od różnych takich kar, ogłosiliśmy, że zapraszamy wszystkich studentów uniwersytetu i na korytarzu kolegium zgromadziło się chyba ze 100 osób. Kolegium wpadło w panikę i odwołali tą rozprawę, przenieśli na inny termin, na termin wakacyjny, kiedy studentów nie ma w Toruniu. Na innej rozprawie przed kolegium Rafał Maszkowski został obwiniony o to, że chciał wywołać rozruchy i niepokoje społeczne w Warszawie na spotkaniu Krajowej Komisji Koordynacyjnej. Czyli zatrzymano go prewencyjnie jeszcze w Toruniu, żeby tych rozruchów nie wywołał. Osadzono w areszcie razem ze mną zresztą, bo ja mu towarzyszyłem w tej podróży. Zostaliśmy osadzeni w innych celach, ale mieliśmy ze sobą kontakt głosowy, bo Rafał przechodząc koło celi zobaczył moje buty i pozdrowił mnie. I na drugi dzień była niedziela, kolegium specjalnie zostało zerwane z łóżek i o 9 rano odbyła się rozprawa. Obwiniony Maszkowski o próbę wywołania tych rozruchów w Warszawie. Zapytany w ostatnim słowie, czy ma coś do powiedzenia kolegium i o co prosi kolegium, powiedział ze skruszoną miną o karę śmierci. Nastąpiła chwila ciszy i przewodniczący kolegium powiedział, proszę zaprotokołować, że obwiniony prosi o karę śmierci.
Toruński NZS był rozpracowywany także przez wojskowy kontrwywiad.
Tak, to prawda. To zwłaszcza tych studentów, którzy rodzice byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego. Dwa przypadki znam z Piły. Byli to członkowie zarządu, którzy jak tylko SB-cy poznali ich nazwiska, bo my te nazwiska oczywiście ujawnialiśmy, to natychmiast dobrali się najpierw do rodziców, żeby zastraszyć rodziców, że dziecko tutaj działa nielegalnie i prosimy coś z tym zrobić. Na zasadzie takiego podporządkowania służbowego robili. A potem wzywali na takie nieformalne przesłuchania również tych naszych kolegów, studentów. No jeden z nich był do tego stopnia wystraszony tymi ciągłymi przesłuchaniami przez kontrwywiad wojskowy, że no, złożył oficjalną rezygnację z działalności w zarządzie uczelnianym NZS-u.
Ale NZS, który pan reprezentuje, to była druga połowa lat 80. Natomiast NZS w Toruniu funkcjonował od początku, czyli od 81 roku. I kontakty były dosyć chyba intensywne. Oni was wspierali, prawda, ci starsi koledzy. Jak to wyglądało?
Oczywiście korzystaliśmy z dorobku naszych starszych kolegów, którzy nas wspierali. Nie tylko duchowo i jakoś tam symbolicznie, ale również finansowo. Dzisiaj muszę powiedzieć, że Zbyszek Nowek, kiedy wrócił ze Stanów Zjednoczonych, spotykał się z nami w Toruniu kilkakrotnie. Dzisiejszy profesor UMK Wojtek Polak też zawsze nas odwiedzał w akademiku, pytał się, co pomóc chłopacy. Dawali również jakieś pieniężne wsparcie na naszą gazetę, czy na jakieś takie potrzebne materiały. Również Solidarność Toruńska bardzo nas wspierała. Pan przewodniczący Stawikowski ofiarował nam swoją prywatną maszynę do pisania, bo to jest nie do pomyślenia, może dla dzisiejszej młodzieży, że wtedy komputerów nie było, nie? To były jakieś pojedyncze sztuki na UMK, to wchodziło dopiero.
Władze zaczęły liberalizować swoje postępowania, chcąc zawrzeć pewne porozumienie ze społeczeństwem, z opozycją, zaprzestały szykan, represji i rozpoczęły negocjacje z przedstawicielami opozycji Solidarności, ale również z przedstawicielami NZS-u. Przedstawiciele NZS-u zasiadali do negocjacji przy okrągłym stole, byli reprezentowani w trzech podstolikach, ale w trakcie negocjacji napotkali na duży opór ze strony władz, które nie chciały realizować postulatów wysuwanych przez studentów. W związku z tym wycofali swoją reprezentację i już w końcowych, jak gdyby, posiedzeniu, ogłoszeniu rezultatów okrągłego stołu nie uczestniczyli, nie zgadzali się z tym, co zostało zawarte w trakcie właśnie rozmów przy okrągłym stole.
W audycji wzięli udział poseł Jan Krzysztof Ardanowski, generał Zbigniew Nowek, dr Krzysztof Osiński, Zdzisław Cisowski, Adam Rutkowski, Maciej Romaniuk. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Robert Erdman.